10 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczyk. Dziś w programie Bez Barier będziemy mówić o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce, czyli o realizacji przez nasze państwo konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Opowiemy o działalności Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, drugim podlaskim konwencie osób z niepełnosprawnościami, który się już odbył, oraz o przygotowaniach do trzeciego kongresu osób z niepełnosprawnościami, który jeszcze przed nami. Zapraszam. Dziś będzie trochę rocznicowo. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku. Rząd polski podpisał ją 20 marca 2007, ale ratyfikacja konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012 roku, czyli 5 lat temu. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jest bardzo ważnym dokumentem międzynarodowym i określa, co państwo musi zrobić, aby mieć pewność, że osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak wszyscy inni obywatele. Osoby z niepełnosprawnościami i organizacje zajmujące się problemami osób z niepełnosprawnościami w Polsce postanowiły same przyjrzeć się, jak Polska realizuje wynikające z konwencji zobowiązania. Naszym gościem jest dziś pani Anna Drabasz z Fundacji Aktywizacji, przewodnicząca Podlaskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sejmik działa od prawie roku, przynajmniej prawie rok temu. Było spotkanie założycielskie, bo później było trochę kłopotów, ale o tym za chwilę. Został powołany przez kilka organizacji po ubiegłorocznym, tutaj mamy pierwszą rocznicę, pierwszym podlaskim konwencie osób z niepełnosprawnościami za nami, bo 20 września się odbył drugi podlaski konwent, a za niecały miesiąc, jak już mówiłam, trzeci kongres osób z niepełnosprawnościami, czyli spotkanie ogólnopolskie. Kongres osób z niepełnosprawnościami odbył się dlatego, że chyba pierwszy raz osoby niepełnosprawne, środowisko osób niepełnosprawnych, organizacje zajmujące się problemami osób niepełnosprawnych postanowiły mówić własnym głosem o swoich prawach i wpływać na przestrzeganie konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przez polskie państwo. Przygotowały nawet przed rokiem swój własny, alternatywny raport o tym, jak to w naszym kraju wygląda.
Tak. Trzeba pamiętać, że rząd polski ma obowiązek co roku przedstawiać Organizacji Narodów Zjednoczonych sytuację, jaka istnieje w państwie, co jest realizowane, jeżeli chodzi o stosowanie konwencji w praktyce. I co roku taki raport powstaje, natomiast okazuje się po jego lekturze w pewnym momencie, że no nie do końca on przystaje z naszymi obserwacjami. Mówię tutaj z naszymi, to znaczy osób z niepełnosprawnościami przede wszystkim, ale także i tych środowisk, które wokół osób z niepełnosprawnościami funkcjonują. I dlatego możemy powiedzieć, że z jednej strony to pięciolecie, o którym pani wspomniała, pięciolecie obowiązywania konwencji w Polsce, to jest bardzo miła rocznica, bo to jest dokument, który no, nie jest czymś, powiedziałabym, zupełnie odkrywczym, bo tak naprawdę mówi nam o tym, że osoba z niepełnosprawnością jest człowiekiem, ma swoją godność i w związku z pewnymi szczególnymi cechami, które osoby z niepełnosprawnością posiadają, wiąże się z koniecznością dostosowań, z koniecznością tego, żeby zagwarantować równy dostęp osób z niepełnosprawnościami do wszelkich dóbr, do wszelkich obszarów życia. Więc z jednej strony to jest bardzo miła rocznica, natomiast
tak,
z drugiej strony...
Tak, bardzo ładnie, że Polska ratyfikowała konwencję, tak, że ona obejmuje także niepełnosprawnych obywateli naszego kraju.
Musimy być całkowicie świadomi tego, że oznacza to tylko tyle, że jako konwencja jest ona tak naprawdę na tym drugim, niektórzy no, trochę polemizują sobie, ale jest to na drugim szczeblu naszej hierarchii aktów prawnych, zaraz po konstytucji. Więc każda ustawa, każde rozporządzenie, które jest stworzone w Polsce, powinno być zgodne z tą ustawą, z konwencją. I jeżeli nie jest, to nie powinno być przyjęte, bądź powinno zostać zmienione. I o tym pamiętajmy, że to jest bardzo ważny wpływ na nasz cały system prawny. Natomiast w momencie, kiedy okazuje się, że nie zawsze ta konwencja jest stosowana, albo jej przepisy są interpretowane w sposób ograniczający, czy w sposób, no, który nie jest pełny, nie w pełni daje obraz tych praw, to w tym momencie się zastanawiam, czy rzeczywiście mamy się czym chwalić, oprócz tego, że ratyfikowaliśmy konwencję.
Na pewno podejmowane są działania. Samo nawet to, że kilka lat minęło, zanim Polska podpisała konwencję, a później ratyfikowała, czyli zobowiązała się do jej przestrzegania. Natomiast Polska nie ratyfikowała protokołu fakultatywnego. Jest to jeden z postulatów środowiska osób niepełnosprawnych, czyli ratyfikacja tego protokołu. Dlaczego to jest takie ważne?
To jest takie ważne, bo jak mówi pani o tym, że Polska zdecydowała się na to, żeby konwencja stała się częścią naszego porządku prawnego i żeby osoby z niepełnosprawnościami w Polsce mogły korzystać z tych praw, to powinna także dać gwarancję tego, żeby ktoś mógł skontrolować, czy rzeczywiście tak jest, że konwencja jest realizowana.
A raport protokół nie wystarcza?
Nie do końca, ponieważ no, raport to jest coś, co jest dokumentem bardzo formalnym, tworzonym przez sam rząd. Natomiast protokół fakultatywny ma gwarantować to, że ja czy jakakolwiek inna osoba z niepełnosprawnością może w momencie, kiedy czuje, że jej prawa są łamane, że nie jest dostatecznie realizowany przepis konwencji, może zwrócić się do komitetu, który funkcjonuje przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i poprosić o zweryfikowanie. I wtedy ten komitet może poprosić rząd polski o to, żeby wytłumaczył, jak zaszła taka sytuacja, jak do tego doszło i jak realizuje te prawa.
Czy są państwa, które ratyfikowały protokół fakultatywny?
Tak, oczywiście, że tak. My jesteśmy jednym z nielicznych państw, które nie ratyfikowały.
Sporządzeniu społecznego raportu alternatywnego realizacji konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Innym postulatem jest likwidacja zakazu małżeństw wobec osób z niepełnosprawnościami. To cały czas zdumiewający postulat, ponieważ wydaje się, że osoba niepełnosprawna ma do zawarcia związku małżeńskiego i stworzenia rodziny, które jest absolutnie podstawowym prawem nie tylko obywatelskim, ale generalnie ludzkim. No, wydaje się, że ten zakaz powinien być zlikwidowany jako już trochę nie z dzisiejszej epoki.
Mm-hmm. Znaczy tutaj na pewno trzeba dopowiedzieć, że ten zakaz, czy być może no, możliwość zweryfikowania istnieje wówczas, kiedy mamy do czynienia z osobami ubezwłasnowolnionymi, kiedy mamy do czynienia z osobami ze schorzeniami psychicznymi bądź niepełnosprawnością intelektualną. I rzeczywiście jest tutaj możliwość ze strony Urzędu Stanu Cywilnego no, wydania odmownej decyzji i wtedy jest droga odwoławcza, która może prowadzić do sądu i sąd wtedy może taką decyzję oczywiście zmienić. Natomiast rzeczywiście, nawet jeżeli mówimy o mniejszej grupie osób z niepełnosprawnościami, których ten zakaz dotyczy, to rzeczywiście wyobraźmy sobie sytuację, że mamy osobę nawet ubezwłasnowolnioną, która ma prawo do pracy, ma prawo wydawać środki, które zarabia za pomocą własnych rąk, natomiast nie ma prawa zadecydować o tym, z kim będzie spędzać swoje życie. To są na pewno no, takie, powiedziałam, dziedzictwo bardzo złych czasów i rozwiązań, kiedy kontrolowano te sfery życia prywatnego bardzo ściśle. I szczególnie no, w przypadku, mówię tutaj o takich przypadkach jak eugenika, prawda, kiedy mieliśmy do czynienia z kontrolą tych osób, które nie do końca pasowały nam do wzorca obywatela.
Bardzo blisko tego problemu jest generalnie system ubezwłasnowolniania. i ubezwłasnowolniania osób niepełnosprawnych. Tutaj też oczywiście chodzi głównie o osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z chorobami psychicznymi, ale też wydaje się, że od wielu lat i przez wiele środowisk jest postulowane, aby zmienić ten system, ponieważ orzekając sąd, bo o ubezwłasnowolnieniu orzeka sąd, orzekając o ubezwłasnowolnieniu, w zasadzie sąd pozbawia podmiotowości, pozbawia człowieczeństwa, do czego raczej nie powinien mieć prawa nikt na ziemi.
Mm-hmm. Trochę tak nam przypomina tą śmierć cywilną, prawda? Czasami, którą kojarzymy z prawem z XVIII wieku.
Albo no jeszcze wcześniej z banicją, wygnaniem, kiedy nie było się poddanym, to znaczy było się nikim.
Nikim, tak. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że oczywiście możemy mówić, że ustawodawca zawsze ma na względzie czyjeś dobro, prawda? Tutaj pewnie w pewnej części dobro tej samej ubezwłasnowolnionej osoby, która miałaby sobie po prostu nie robić krzywdy za pomocą swoich wyborów i decyzji. Z drugiej strony dobro rodziny, tak, tych osób bliskich. Natomiast powiedzmy sobie głośno i wyraźnie, to nie rozwiązuje żadnego problemu, bo nawet osoba, która jest ubezwłasnowolniona, nie jest chroniona przed tak wielkimi zagrożeniami, jak chociażby zadłużenie, którego nie jest w stanie spłacić, czy poddanie się naciskom innych osób.
A nawet chyba bardziej jest na nie narażona w pewnych sytuacjach.
Tak. I tutaj rozwiązanie, które jest proponowane przez środowiska osób z niepełnosprawnościami, to jest rozwiązanie związane z decyzjami, które miałyby być wspierane. Czyli tworzeniem takiego życzliwego wsparcia ze strony środowiska, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji życiowych przez osoby, które mogą mieć pewne problemy ze względu na ograniczenie postrzegania niektórych zjawisk, czy mniejsze doświadczenie życiowe, prawda, czy inne spojrzenie na chociażby finanse, tak, czy na życiowe wybory.
No w każdym razie nie skazywanie na śmierć cywilną, ponieważ osoba, która jest ubezwłasnowolniona, faktycznie nie funkcjonuje ani w systemie społecznym, ani w systemie prawnym, ani w żadnym innym systemie istniejącym w państwie. Jeden też z bardzo ważnych postulatów, co do którego państwo nawet wyraża pewną chęć realizacji, chociaż idzie to trochę trudno, to jest zmiana definicji niepełnosprawności oraz dostosowanie systemu orzecznictwa w tym do opracowanej strategii i konwencji i jego ujednolicenie. Mamy chyba około 20 instytucji orzekających w różnych dziedzinach o niepełnosprawności. Ten system jest bardzo niespójny i bardzo często indywidualnie krzywdzący.
Zgadza się. Tutaj na pewno musimy powiedzieć, że sama definicja niczego nie rozwiązuje, prawda? Natomiast ta zmiana, która nastąpiła w konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, jeżeli chodzi właśnie o definiowanie niepełnosprawności, jest bardzo znacząca. I
Ona jest rewolucyjna.
Ona jest rewolucyjna, natomiast tak naprawdę odnosząca się do tych właśnie podstaw, czyli do godności człowieka i do tego, jak postrzegamy drugiego. Bo mówi nam o tym, że niepełnosprawność istnieje, ale nie w samym człowieku, a dopiero w otoczeniu. To znaczy wszyscy możemy korzystać z tego, co nas otacza, na równych zasadach. Natomiast niektórzy będą potrzebowali pewnych udogodnień, niektórzy będą potrzebowali właśnie podjazdu, niektórzy będą potrzebowali specjalnego tekstu, żeby mogli go zrozumieć. Natomiast jeżeli państwo nie jest w stanie zapewnić tego, abyśmy mogli na równych prawach skorzystać z dóbr, usług, to znaczy tylko tyle, że tworzy niepełnosprawność. I to środowisko jest niepełnosprawne. Dlatego pomysł, który ze strony organizacji pozarządowych będzie rekomendowany rządowi, jeżeli chodzi właśnie o te prace nad nowym systemem orzecznictwa, to jest definiowanie orzekanych osób poprzez ich możliwości, poprzez ich potrzeby. Natomiast nie przez ograniczenia, tak jak do tej pory, odnajdujemy w orzeczeniach stwierdzenia osoba niezdolna do pracy całkowicie, częściowo. Co tak naprawdę zamyka często im drogę do rynku pracy, ponieważ pracodawcy nie potrafią zinterpretować odpowiednio tego orzeczenia, ponieważ same osoby z niepełnosprawnością czasami
mają problemy.
Przerażone, jak widzą takie orzeczenie. I to naprawdę wiele szkody czyni, czyli tak naprawdę powinniśmy wiedzieć z orzeczenia, do czego mamy prawo, a nie tak naprawdę...
I jakie mamy możliwości.
Tak, i jakie mamy możliwości, a nie zamykanie ludzi z niepełnosprawnością chociażby na ochronionym rynku pracy, prawda, bo to są częste właśnie określenia.
Ale także pewne ujednolicenie, dlatego że... Inna instytucja orzeka o niepełnosprawności, inna instytucja orzeka o niezdolności do pracy. Jeżeli mamy osobę niepełnosprawną, ale zdolną do pracy, która tę pracę znajduje, a następnie, aby rozpocząć pracę, udaje się do lekarza medycyny pracy i tam lekarz medycyny pracy po przeprowadzeniu odpowiednich badań mówi nie, do tej pracy nie mogę... wydać orzeczenia
zezwolenia
o możliwości pracy, więc no, albo jestem zdolny do pracy, albo nie jestem zdolny do pracy.
Tak, i to są dramaty, bo to są dramaty ludzkie, prawda? To są patowe sytuacje. To nie jest coś teoretycznego. To są osoby, które pozostają bez możliwości zarobkowania. I nie mają żadnych podstaw do tego, żeby żyć.
A z drugiej strony nie zostały uznane za niezdolne do pracy, więc nie mają prawa
do renty, chociażby jakiegokolwiek świadczenia.
Świadczenia, prawda? Więc jest tu rzeczywiście duże pole do popisu, ale jest to bardzo trudne, dlatego że no, tutaj mamy funkcjonujący system, który jest niespójny i nie wiadomo...
Tak, i w pewnym momencie on też zaczyna być dyskryminujący. Ostatnio jest taka dosyć gorąca dyskusja na temat tego, czy konstytucyjne jest zamieszczanie w orzeczeniach symboli niepełnosprawności. Bo mamy... To jest już oczywistość, że pracodawca w momencie, kiedy widzi 02P albo widzi 06E, czyli te literki, które wskazują na chorobę psychiczną albo epilepsję, on od razu się wycofuje i mówi, że może niekoniecznie ten pracownik odnajdzie miejsce w jego zakładzie pracy, ponieważ się tego boi, ponieważ to są osoby naznaczone. Dlatego właśnie jeden z obywateli polskich zadał sądowi pytanie, czy to jest w ogóle konstytucyjne, czy być może to nie jest dyskryminacja. To, że ktoś takie prywatne informacje może znaleźć w podstawowym dokumencie, jakim jest orzeczenie na rynku pracy.
Bardzo ważnym postulatem jest też wspieranie aktywności osób z niepełnosprawnościami zamiast bierności. Tutaj zwiększenie udziału świadczeń i usług o charakterze kompensacyjnym, aktywizacyjnym i włączającym. Wydaje się, że tutaj idziemy w dobrym kierunku, aczkolwiek też ciągle jeszcze nie mamy systemu wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb
konkretnych osób. Mamy pewne rozwiązania, natomiast one nie składają się na system, który gwarantowałby cokolwiek. Znaczy w każdej sytuacji możemy się spodziewać różnych poziomów wsparcia, możemy się spodziewać różnych rozwiązań, natomiast one nie gwarantują tego, że to będą rozwiązania stałe, że one będą tak naprawdę należały się z tego tytułu, że dana osoba musi się zmagać z pewnymi ograniczeniami.
I nie mamy też systemu, który by wspierał te osoby, które okazują się aktywne, które idą do przodu mimo różnych trudności.
Tak,
wydaje się, że nagradzamy bierność i tak zwane roszczeniowe.
Nawet, ja bym powiedziała, nagradzamy i wspieramy, bo to jest stan taki, który podoba się wielu instytucjom, znaczy, że mają beneficjentów. Osoby z niepełnosprawnością nie sądzę, żeby chciały być beneficjentami, chciałyby być obywatelami. To chyba najważniejsza rzecz.
I tego należy je uczyć od samego początku, czyli od pierwszych klas edukacji, by później móc z tego już czerpać korzyści w momencie, kiedy są to osoby dorosłe. Na pewno nie omówiłyśmy tutaj nawet połowy tych wszystkich postulatów, bo zabrakło nam czasu. Myślę, że spotkamy się jeszcze już po tym trzecim kongresie.
Kongres w Warszawie 25 października. Można się jeszcze rejestrować, więc zachęcam.
I wtedy jeszcze omówimy to, co się zmieniło i jakie są postulaty już trzeciego spotkania Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Naszym gościem dzisiaj była pani Anna Drabasz z Fundacji Aktywizacja, przewodnicząca Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję,
dziękuję też pięknie państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, a już teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.